Polska i Litwa przez cztery wieki tworzyły unikatowe w swojej skali i organizacji mozaice etnicznej państwa Europy. Związki między Warszawą i Wilnem czy Krakowem i Drogami trwały jeszcze dłużej, a nasz północno-wschodni, choć dziś znacznie mniejszy sąsiad, budzi w Polakach nadal ogromny sentyment i specjalne uczucia. Jak to się stało, że Litwini jeszcze przed Unią z Polską stworzyli największe państwo średniowiecznej Europy? Czy chrzest przyjęli w wyniku małżeństwa Jagieły z Jadwigą? Czy o czym zapomnieliśmy ponad 130 lat wcześniej? Jest jeszcze kilka innych tajemnic, dlatego dziś przeniesiemy się w pradzieje Litwy. Ja nazywam się Cezary Korycki i zapraszam na podcast Muzeum Historii Polski Prześwietlenie. Inne historie Polski. Część pierwsza. Spadkobiercy Rzymu z Kniei nad Wilią.
Z dawna w tych krainach, gdzie dziś Żmudź, Łotwa, Prusowie Starzy i Litwa, mieszkali Gepidowie, Getowie, Sain-Agetowie, Sudowitowie, Galindowie, Alanowie, Litalanowie, etc. i inszy mężów Cymbrów i Gotów potomkowie. Narody grube, leśne i zwierzęcy naród w tych północnych kątach wiodące. A ci się bardzo mylą, którzy mówią, iżby to Włoszy do pustyni bez ludu przyżeglowali. Spoinowie się potem złączyli, stowarzyszyli i w jeden się prawie naród ze dwóch różnych zmieszali i zjednoczyli. Za którą unią język swój ojczysty włoski i łaciński i obyczaje rzymskie prędko między onym ludem grubym zmienili, ponieważ jak pospolicie mówią, nie z obyczajami, ale do obyczajów, acz czasem grubych, jeździć każdy musi.
Jest ze mną dr Tomasz Borowski z Muzeum Historii Polski. Za chwilkę będziemy rozmawiali o korzeniach Litwinów, ale teraz chciałbym odwołać się do jednego z odcinków Innych Historii Polski zrealizowanego z profesorem Wojciechem Tygielskim, w którym rozmawialiśmy o legendzie Sarmacji. I profesor przy okazji wspominał o tym, jak swoją legendę równolegle do korony budowała szlachta litewska, wywodząc swoją genealogię z czasów Republiki Rzymskiej. Dlatego też zaczęliśmy od przywołania kroniki Macieja Strejkowskiego. Panie doktorze, gdzie Rzym, a gdzie Żmudź, można by było powiedzieć, szukając tych mitycznych dziejów Litwinów?
Na tego typu pytania jest dosyć trudno odpowiedzieć zarówno archeologom, jak i historykom, może nawet tym bardziej historykom, dlatego że tak naprawdę nie wiadomo. To znaczy są trzy możliwe narzędzia, przy pomocy których można starać się odpowiedzieć na to pytanie. Pierwsze to jest archeologia, używane od najdawniej, od XIX wieku, jeśli nie wcześniej. Starają się archeologowie szukać podobieństw w kulturze materialnej i tymi podobieństwami w kulturze materialnej śledzić migrację ludów. To jest bardzo niebezpieczne, bo interpretacyjnie, bo zmiana tego, w jaki sposób przemieszcza się styl pochówku czy styl ceramiki, to nie musi się wiązać bezpośrednio ze zmianą ludzi. To jakby Coca-Cola się rozprzestrzeniła po całym świecie, co nie oznacza, że Amerykanie się rozprzestrzenili po całym świecie w sensie fizycznym. Drugim takim narzędziem jest lingwistyka. I ona jest bardziej pomocna, ponieważ badając język litewski, można stwierdzić, że jest to język indoeuropejski, więc prawdopodobnie przybyli Litwini razem z ludami indoeuropejskimi. Dodatkowo język litewski jest jednym z najstarszych, czy takich najbardziej pierwotnych z żywych języków litewskich. Litwini są z tego powodu bardzo dumni. Nawet jest taki lingwista francuski z XIX wieku, Antoni Melet, który powiedział, że jeśli kogoś interesuje, w jaki sposób mówili antyczni Hetyci, przodkowie wszystkich Europejczyków, to powinien posłuchać języka litewskiego. Więc ta tradycja, ta antyczność języka litewskiego wskazuje, że jest to lud pradawny i tak jakby zachował swoją tożsamość od bardzo dawna. Podobnie trzecim sposobem badania, skąd przybyły dane ludy, jest próba prześledzenia na podstawie badań DNA. Natomiast żadna z tych metod nie jest pewna, więc ja chętnie wyłożę, jak Litwini sami siebie postrzegają. Litwini uważają, że przybyli na tereny, które zamieszkują dzisiaj, wschodnich wybrzeży Bałtyku, około 4000 lat temu, 2000 lat przed naszą erą. oczywiście, tak jak inne ludy indoeuropejskie z południowego wschodu i uważają w związku z tym, że są jednym z najstarszych europejskich narodów, ponieważ przyjmują tą taką narrację, że Germanie podróżowali, prawda, inwazje germańskie na Cesarstwo Rzymskie, Słowianie także podróżowali, oni natomiast tą podróż w ich własnej autopercepcji odbyli dużo, dużo wcześniej i byli już tu jeszcze zanim do Europy przybyli właśnie Germanie czy Słowianie i tak widzą siebie jako jeden z najstarszych narodów Europy. Mi jest trudno zabrać jednoznacznie stanowisko na ten temat. To jest obciążone pewną kontrowersją, ale można uznać, że jest to jedna z możliwych opcji. Z grzeczności do Litwinów możemy to uznać. Tak, przybyli 4000 lat temu.
I w pewnym momencie Litwini, którzy de facto tworzą federację różnych plemion, właśnie wspomnianych Litwinów, Jaćwingów, Sudowian, Aukształtów, Selów, Semgalów, Żmudzinów, Skalwów i Kurszów, tworzą państwo. Czy proces formowania tego państwa przypominał to, co działo się wśród plemion Polan, Wiślan i ludów zamieszkujących nasze ziemie?
Raczej nie. Powstanie Litwy i w ogóle Litwa jako państwo jest bytem zupełnie wyjątkowym w skali europejskiej, w związku z czym bardzo trudno. Oczywiście część procesów jest podobnych, no bo państwa w ogóle co do zasady są podobne, ale Litwa jest zupełnie wyjątkowa i nie była to do końca konfederacja plemion. To znaczy ludy bałtyjskie, Bałtowie, to były tam najróżniejsze plemiona, Prusowie, Jadwingowie właśnie. Natomiast Litwini jako tacy można uznać, że byli jednym z tych plemion i to raczej oni założyli to państwo. W momencie, w którym państwo Litwa powstawało na początku XIII wieku, prawdopodobnie nie zrzeszało wielu plemion, tylko jednych Litwinów z rejonu Aukształty. Zresztą jest taka teoria, że sama nazwa Litwa pochodzi od nazwy rzeczki Litauka. To jest malutka rzeczka, 12 kilometrów, ale może sugerować, że to jest nazwa ludu, którzy mieszkali w pobliżu tej rzeczki i oni mieli bardzo bliski związek z drugą grupą plemion, czyli ze Żmudzinami. I w zasadzie ze związku tych dwóch plemion powstała współczesna Litwa, czyli nie jest to konfederacja wielu plemion, a powstała, ponieważ nie ma na ten temat dobrych źródeł, więc dużo trzeba domniemywać, ale na pewno odgrywał w tym rolę wybitny władca. Tak jak w przypadku Polski, Mieszka, także Litwini mają swojego założyciela państwa, Mendoga, i to jest pierwszy historyczny władca Litwy w XIII wieku. O nim na pewno będziemy jeszcze rozmawiać, bo to postać kluczowa. To raczej on swoją siłą woli, siłą pomysłu stworzył to państwo.
I właśnie o Mendogu będziemy rozmawiać w drugiej części, ale z Mendogiem łączy się bardzo istotny fakt związany z historią Litwy. Sprzeczny troszkę z tym, czego uczyliśmy się w polskiej szkole na lekcjach historii, bo każdy, kto na tych lekcjach odrobinkę uważał, wie o tym dobrze, że Litwa przyjęła chrzest od Polski za sprawą małżeństwa Władysława Jagiełły. Tymczasem każdy Litwin, który uważał choć troszkę na lekcjach swojej historii, wie o tym dobrze, że chrzest przyjął Mendog. A jeszcze inni twierdzą, że było zupełnie inaczej, bo znacznie wcześniej benedyktyński trud chrystianizacji Litwy podjął nomen omen Benedyktyn Bruno z Kwerfurtu.
Tak, chociaż to nie jest, przepraszam, że moje odpowiedzi mogą być jakimś zawodem, bo to nie jest do końca pewne znowu. W narracji litewskiej, Litwini lubią tak o sobie opowiadać, że Bruno z Kwerfurtu, nawet na potrzeby tego spotkania przeczytałem sobie podręcznik szkolny litewski w wersji angielskiej. Tam jest przetłumaczone, że Litwa była już w XI wieku, w czasach, kiedy żył Bruno z Kwerfurtu, tak potężnym państwem, że został wysłany do niej misjonarz. Nie wiadomo do końca, gdzie został wysłany Bruno z Kwerfurtu. Być może na pewno do Bałtów, ale czy do Litwinów? Jego związek z Litwinami bierze się stąd, że zapiski z Kwedlinburga, historia Brunona jest opisana w wielu źródłach, ale w jednym z nich, tylko w tym z Kwedlinburga, pojawia się nazwa Litwa. W 1009 roku, w roku śmierci Brunona, po raz pierwszy w historii pojawia się nazwa Litwa. I w związku z tym Litwini uznają, że to jest dowód, że Bruno na pewno pojechał na Litwę, ale my w Polsce mamy alternatywną interpretację. Archeologowie pracujący w Kałdusie, niedaleko Torunia, uważają, że tam miałby być złożone ciało Brunona i że Brunon tak naprawdę nawracał w okolicach współczesnych Mazur, nie na terenach Litwy, nie w tym głównym plemieniu w rejonie Aukształty. W żywocie Brunona jest wspomniany władca Netimer, który jest tam określony jako król, Rex. I ten władca najpierw nie chce przyjąć chrztu, natomiast przekonany poprzez cuda, które czyni Bruno, przyjmuje chrzest razem z swoim otoczeniem. Później niestety jest zabity przez innych pogan, którzy się na to nie zgadzają, ale czasem Litwini wskazują, że ten Netimer jest pierwszym historycznym władcą Litwy. On jest taki na wpół legendarny, bo nie wiemy, czy ta historia jest prawdziwa. To równie dobrze może być tylko przypowieść o jakimś zupełnie wymyślonym, czy takim archetypicznym człowieku, który przyjął chrzest, ale inni poganie mu nie pozwolili. Więc nie wiemy, czy Netimer był Litwinem, nie wiemy, czy istniał, ale przez to, że w 1009 roku pojawia się po raz pierwszy nazwa Litwa, przez to Bruno jest ogromnie ważny dla tożsamości litewskiej, bo to są korzenie Litwy, właśnie ta wzmianka.
Część druga. Litewskie gry o tron.
Wielki mistrz kazał następnie dwie korony dla króla Mendoga i jego żony wykonać. Kunsztowne i w ornamenty bogate. Toteż z radością udał się do siedziby mistrza w samej Rydze i bez zwłoki razem w podróż na Litwę wyruszyli. Z nimi zastępy kapłanów i innych rycerzy. Gdy do tej krainy przybyli, szlachetnego króla Mendoga i jego żonę Martę ochrzcili. Król, uradowany z tego, hojnie mistrza żyznymi ziemiami w swoim królestwie obdarował, a mistrz na Litwie i kapłanów i swoich rycerzy zostawił, aby lud nauczali, by ten zyskał zbawienie.
Posłuchaliśmy inflanckiej kroniki rymowanej, która w polskim przykładzie oczywiście rymowana nie jest, ale jest jednym z najważniejszych dokumentów dotyczących historii państw bałtyckich. A w historii państw bałtyckich niezwykle ważną postacią był wspomniany Mendog. No właśnie, to jest władca, który dla Litwinów jest kimś tak jak dla Polaków kto?
Najprostsze porównanie byłoby to Mieszka. To jest twórca państwa litewskiego, także pierwszy i jedyny król Litwy, ponieważ jednocześnie jest to władca, który przyjął chrzest w obrządku łacińskim i papież dał mu koronę, w związku z czym od razu, trochę inaczej niż w przypadku Polski, gdzie Mieszko najpierw jest jedynie księciem i dopiero jego syn Bolesław Chrobry sięga po koronę, tutaj założyciel państwa Mendog od razu się zdobywa koronę. Tych podobieństw jest jeszcze trochę, ponieważ po raz pierwszy Mendog pojawia się w dokumentach w 1219 roku jako jeden z kilkunastu świadków pokoju z Rusią Halicko-Włodzimierską. I on tam jest wymieniony jako jeden z kilkunastu takich notabli. I dopiero później w jakiś sposób on wybija się, nie wiemy niestety jak, to nie jest opisane, ale wybija się z tego grona szeregowych notabli i staje się władcą Litwy. Przyjmuje chrzest i w 1253 roku następuje jego koronacja. 6 lipca to jest do dzisiaj państwo, to jest święto państwowe na Litwie, dzień wolny od pracy, ogromnie ważny dzień, pierwszy władca Litwy. Przy czym to jest taka postać o tyle interesująca, że on przyjmuje chrzest i nadaje krzyżakom liczne, zakonowi rycerskiemu krzyżaków, nadaje liczne nadania ziemskie w Żmudzi. I to jest taki schemat, który w historii Litwy będzie się później wielokrotnie pojawiał, że Litwa jest rozciągnięta pomiędzy pogańską Żmudź, która spina się ze światem zachodnim, a prawosławny wschód. I bardzo wielu władców, także Witold nawet w pewnym momencie jest gotowych oddać, czy Jagiełło, oddać Żmudź łacinnikom w zamian za to, żeby otrzymać wolną rękę, żeby sobie ten front zachodni zabezpieczyć i móc dokonywać ekspansji na wschód. Tak uczynił właśnie Mendog, nadał mnóstwo terenów na Żmudzi zakonowi rycerskiemu i sam skierował się na wschód, zaczął podbijać tereny na terenie współczesnej Białorusi. Ten plan nie do końca wypalił, ponieważ Żmudzini podnieśli bunt i sprzymierzyli się z niewyznającymi Chrystusa, z pogańskimi plemionami także w Kurlandii, bez pomocy Mendoga, najprawdopodobniej zupełnie sami. I w 1260 roku, czyli 7 lat po koronacji Mendoga, odnoszą błyskotliwe zwycięstwo nad krzyżowcami w bitwie pod Durbę. Tam ginie mistrz inflancki, giną dziesiątki rycerzy krzyżackich. Od razu następują powstania pogańskie, także w Prusach, także w Inflantach. Krzyżacy się cofają. I wtedy Mendok jest trochę zmuszony odwrócić, zmienić front. Ponieważ okazuje się, że ci krzyżacy, z którymi się wcześniej dogadywał, no nie są w stanie utrzymać tego terytorium, więc zrywa sojusz z krzyżakami i wspiera Żmudź, w jakiś sposób włączając Żmudź na nowo do sfery wpływów litewskich. Proszę zauważyć, że jest bardzo podobny schemat, który my Polacy znamy w kontekście bitwy pod Grunwaldem. Także krzyżacy otrzymują Żmudź, tam dochodzi do powstania i Litwa w jakiś sensie jest zmuszona wstawić za tymi Żmudzinami. Dokładnie ten sam schemat w XIII wieku za Mendoga. I z tego powodu przyjmuje się, że Mendok chrześcijaństwo odrzucił. Dlatego, przepraszam, taka długa dygresja. On odrzucił chrześcijaństwo, bo musiał się sprzymierzyć z poganami przeciwko zakonowi krzyżackiemu, ale to nie wystarczyło. Miejscowi poganie go zamordowali, w sensie opozycja żmudzińska go zamordowała, on został zamordowany. I nawet ta jego apostazja nie jest pewna, bo jak państwo otworzą Wikipedię, czy takie powszechne źródła, jest mowa, że on jest apostatą. Natomiast w późniejszych dokumentach papież pisze o nim jako o Mendogu świętej pamięci. Więc jakoś ta informacja o apostazji do Rzymu nie dotarła, więc niewykluczone, że nie dokonał apostazji. Zwłaszcza, że jego syn, następny władca Litwy, też był chrześcijaninem, tylko on był z kolei ochrzczony w obrządku prawosławnym. Więc to chrześcijaństwo na Litwie tliło się w późniejszych czasach.
Chrześcijaństwo chrześcijaństwem, ale w pewnym momencie w historii Litwy zaczynają się toczyć wydarzenia polityczne, przy których gra o tron to jest dobranocka dla grzecznych dzieci. Morderstwa, otrucia, tasujące się rody i w końcu wygrywa ten najbrutalniejszy, ten, który ma dziś piękną wieżę w samej stolicy Litwy.
Tak, wieża Gediminą. Faktycznie struktura państwa litewskiego bardzo zachęcała do wzajemnej przemocy pomiędzy władcami litewskimi. Mendok jako pierwszy daje radę narzucić swoją wolę, natomiast już on musi liczyć się z elitą, z notablami litewskimi. Do tego stopnia sobie tutaj zapisałem, przygotowując się, że nawet kronikarz krzyżacki w pewnym momencie w odniesieniu do rad notabli litewskich używa słowo parlamentum, co czasem Litwini mówią, że to jest taki parlament. Oczywiście to nie do końca był parlament, ale chodzi o to, że władza książęca nie była absolutna. Litewscy władcy zawsze, od początku Litwy, od XIII wieku, ale aż do późnego średniowiecza, do XV wieku, musieli liczyć się ze swoimi notablami, w jakimś sensie z opinią publiczną. I tak jak ten błąd Mendoga, to, że najpierw zostawił Żmudzinów, którzy się zbuntowali i odnieśli zwycięstwo, spowodował krytykę i bunt ze strony jego własnych podwładnych w Augsztocie, Mendoga zamordowano, tak później przez następne lata kilku następnych władców litewskich było mordowanych. Samego Mendoga zabił Dowrót. Później syn Mendoga przez chwilę dał radę przejąć władzę na Litwie. To był prawosławny chrześcijanin, ale także jego rządy trwały bardzo, bardzo krótko. Władcy zmieniali się stosunkowo często. Najbardziej znanym z tych władców po Mendogu był Witenes, który rządził długo, powyżej 10 lat. Natomiast to nie Witenes jest twórcą następnej dynastii litewskiej, tylko Gediminą. I Gediminą w jakimś sensie jest w stanie skanalizować ten problem litewski. Jeśli państwo pozwolą, dosłownie 7 minut o Gediminie, bo to jest zupełnie fascynująca postać. On nie zasłynął ze swojego okrucieństwa, wbrew pozorom. To jest tak, że on dał radę skanalizować to, że Litwa miała ogromną ilość możnych, do tego, żeby przy ich pomocy podporządkowywać sobie księstwa ruskie. Pod władzą Gediminą Litwa rozszerzała się na wschód, na tereny zniszczone przez Mongołów i uprawiając wielożeństwo, jak to poganie, miał wielu synów i jego synowie nadawał im posiadłości Połocka, Czernichowa, Witebska. Także wykorzystywał to, co wcześniej było słabością, do ekspansji, ponieważ nie wiemy na przykład, w jaki sposób Litwa przyłączyła do siebie Grodno. jest bardzo blisko, ale Grodno było wcześniej prawosławne. Ale nie jest powiedziane, że do tego doszło przy pomocy podboju militarnego. Najprawdopodobniej to było poprzez małżeństwa, poprzez dyplomację. Gediminas był szaleńczo utalentowany. To właściwie można powiedzieć, że to był geniusz swojej epoki. Proszę sobie wyobrazić, pogański władca pisze do patriarchy Konstantynopola, do cesarza i prosi, żeby założyć na jego terytorium metropolię kościelną w Nowogródku, ponieważ widzi, że ma mnóstwo poddanych prawosławnych, widzi, że potencjalnie to też taki zmysł geopolityczny, że widzi, że narasta zagrożenie ze strony Moskwy, ze strony wrogich Litwie patriarchatu, więc poganin zakłada metropolię. My w Polsce jesteśmy tacy dumni, że Bolesław Chrobry razem z cesarzem, że udało się w Polsce założyć metropolię. Gedymin, mimo że sam jest poganinem, nie przyjmuje chrztu, zakłada metropolię. W tym samym czasie pisze do łacinników, pisze do papieża Jana XII. Ja bardzo zaraz przyjmę chrzest, bardzo chętnie. I zaprasza kolonistów, kupców z zachodu, więc zarówno zaprasza ludzi ze wschodu, jak i z zachodu. Zwodzi, na koniec nigdy nie przyjmuje chrztu, ale zaprasza franciszkanów do Wilna. Franciszkanie zakładają szpital w Wilnie. W Wilnie jest budowany kościół, tylko Gedymin mówi, że chrześcijanie nie mogą w cudzysłowie pogan się czepiać. Nie mogą ich atakować. I w momencie, w którym franciszkanie zaczynają krytykować pogan, w sensie potępiać ich w Wilnie, to niestety są przez władcę surowo ukarani, dochodzi do egzekucji. Więc Gedymin nie tyle, że właśnie wykańcza swoich krewnych, co jest w stanie wszystkich ich obłaskawić, nadając im liczne grunty. Jest w stanie obłaskawić prawosławnych, zakładając metropolię w Nowogródku i korespondując z cesarzem. I jest w stanie ułożyć sobie relacje z Zachodem, obiecując papieżowi chrzest, zapraszając zakonników. To jest prawdziwy geniusz swojej epoki. A na koniec wierny swoim tradycjom, ponieważ na koniec nikt nie przyjął chrztu i został spalony. Pogańscy władcy na koniec palili swoje ciała, więc mimo presji, żeby został pochowany albo jako prawosławny chrześcijanin, albo jako katolicki, nie robi tego. Więc to jest założyciel dynastii, z której wywodzi się Jagiełło i to jest najwybitniejszy, jeden z najwybitniejszych litewskich władców.
I tutaj warto pochylić się nad źródłami sukcesu Litwinów, bo w pewnym momencie, tak jak żaden inny organizm polityczny, stworzyli średniowieczne państwo zupełnie bez precedensu, bo rozciągające się chyba jako jedyne w Europie od morza do morza, potężne, olbrzymie, a na dodatek takie, w którym sami Litwini stanowili jedynie 20%.
Tak? Tak jak wcześniej, to przepraszam, że się powtarzam, faktycznie stworzenie tego państwa było niespodziewanym sukcesem i państwo było zupełnie, zupełnie wyjątkowe i było możliwe w zasadzie wyłącznie dzięki geniuszowi jego twórców, dzięki Gediminowi i potem jego następcy Olgiertowi, czyli przodkowie rodzina Jagiełły. Sami Litwini, właśnie wtedy pojawia się takie rozróżnienie lingwistyczne pomiędzy Litwinów, czyli ludzi mieszkających na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, a Litwinów sensu stricte, czyli Litwinów z Augsztoty. I już w ówczesnych źródłach historycznych to jest rozróżniane. I po raz pierwszy pojawia się, Litwini chełpią się nawet, że kronikarze moskiewscy, źródła moskiewskie, nazywały język ruski, którym pisano w Litwie, że to jest litewski ruski, albo że to jest w ogóle język litewski. To był słowiański język, starocyrkiewno słowiański, cyrylica. Natomiast już był kojarzony z litewskim. I to jest też początek problemu, o którym być może jeszcze będziemy rozmawiać, co właściwie oznacza Litwa. To znaczy, czy Litwa oznacza te 20% samej Litwy etnicznej, czy ten wielki koncept Wielkiego Księstwa. Więc było to możliwe dzięki niezwykłej polityce tolerancji, dzięki tolerancji religijnej wprowadzonej przez pogańskich władców pomiędzy katolików na zachodzie, a prawosławnych na wschodzie, dzięki dość niezwykłej lojalności członków rodziny, to znaczy faktycznie Gediminowicze byli względem siebie stosunkowo lojalni i to państwo nie miało takich silnych instytucji jak Królestwa Zachodnie. To były tak naprawdę zbiór kondominiów, to znaczy właśnie kiedy Gedymin nadawał członkom swojej rodziny, nie tylko synom, ale też kuzynom różne części, to na przykład ci synowie dalej musieli płacić haracze Mongołom. Więc z jednej strony on sprawował rządy w takim na przykład Czernichowie z nadania władcy litewskiego, ale haracz z tych rządów dalej płacił Mongołom, więc to było też takie trochę kondominium, że część tych terenów formalnie, więc ta Wielka Litwa była znakomicie wynegocjowana dzięki dyplomacji, użyciu siły tam, gdzie to było potrzebne oraz tolerancji. To taki balancing act wymagał ogromnych umiejętności i w pewnym momencie to przestało być możliwe. To po prostu stało się, no, w jakimś sensie można powiedzieć, że było takie poczucie, że tak nie można w nieskończoność. I wtedy pojawia się pomysł sojuszu z Polską, ale to o tym pewnie porozmawiamy za chwilę.
Tak, dokładnie ten sojusz za chwilkę przeanalizujemy, bo to będzie ostatnia część naszego spotkania. Opowiedzmy może troszkę o konfiguracji i układzie sił po tym, jak w wyniku dość niefortunnej decyzji pewnego piasta, księcia piastowskiego z Mazowsza, zostaje wbity klin pomiędzy Polskę a Litwę. Klin w postaci zakonu krzyżackiego. Czy zakon krzyżacki od początku walczył z Litwinami, czy może bardziej jego wrogami były plemiona zamieszkujące puszcze na terenie dzisiejszych Mazur? Czy te plemiona w ogóle można identyfikować jako grupy w jakiś sposób związane z Litwą?
Moment, w którym z zaproszenia Konrada Mazowieckiego krzyżacy pojawiają się w ziemi chomińskiej, to moment, w którym państwo litewskie jest jeszcze w powijakach. To jest jeszcze przed koronacją Mendoga. Litwa ogranicza się wtedy w zasadzie wyłącznie do Augsztoty, może częściowo do Żmudzi. Natomiast trudno uznać, że to był jakiś gest wbijania klina między Polskę a Litwę. W tamtym czasie Mendog bliższe ma interakcje z zakonem kawalerów mieczowych, ponieważ Inflanty, Ryga, potężne miasto, już wtedy siedziba arcybiskupstwa, Semigalia, niedawno podbita Kurlandia, to są tereny prawie że bezpośrednio graniczące z Litwą i to przez kontakt z zakonem kawalerów mieczowych i inflantami, tam Litwa styka się po raz pierwszy z krzyżowcami, z presją ze strony zachodu. Do tego jest otoczona księstwami ruskimi, które mimo że osłabione najazdami mongolskimi dalej funkcjonują. Księstwo Połockie, które pierwotnie rościło sobie pretensje do Rygi. Pierwsi koloniści Rygi musieli prosić o zgodę na osiedlenie się władców ruskich Połocka. Na południe, także koło Połocka, Witebsk, kolejne księstwo ruskie, Grodno, bardzo blisko Augsztoty, Wilna, także księstwo ruskie, także pierwotnie Litwa nie ma do końca kontaktu z krzyżakami w Prusach, ani z Polską, raczej jest otoczona przez księstwa ruskie oraz inflanty krzyżackie. Osobą, która tak naprawdę wbija klin w relacje polsko-litewskie, jest dopiero Kazimierz Wielki w XIV wieku, ponieważ w miarę rozwoju sytuacji pomysł współpracy z Polską pojawia się po raz pierwszy pod rządami Trojdena. Trojden jest jednym z władców litewskich po Mendogu. Jego władza zaczęła się w 1269 i już jego córka poślubia księcia mazowieckiego Bolesława II. Więc to jest pierwszy taki mariaż wymierzony we współpracę polsko-litewską. Potem w Polsce znana bardzo postać, królewna Aldona, żona Kazimierza Wielkiego. Litwini dają swoich najemników, dają swoich ludzi do kampanii wojskowych Władysława Łokietka. Ta współpraca się układa z Litwinami świetnie. I dopiero kiedy Kazimierz Wielki dogaduje się z krzyżakami, robiliśmy o tym inny podcast, nadaje im Pomorze Gdańskie. Wtedy następuje ten przysłowiowy klin, konflikt z Litwą, Litwa najeżdża Polskę. W XIII wieku nie ma konfliktu polsko-litewskiego takiego sensu stricte, bo Prusowie, z którymi walczyli krzyżacy, nie są Litwinami, to są inne byty.
Część trzecia. Na co tak naprawdę zgodził się Jagiełło?
Wielki książę Jagiełło obiecuje sumę, zaręczoną między królową węgierską a księciem Austrii, mianowicie 2x100 000 florenów złożyć i wypłacić. Tenże wielki książę Jagiełło obiecuje i zaręcza własnym kosztem i staraniem przywrócić Królestwu Polskiemu wszystkie kraje, przez kogokolwiek oderwane od niego i zabrane. Tenże wielki książę Jagiełło obiecuje wrócić pierwotną wolność wszystkim chrześcijanom, zwłaszcza ludziom obojej płci, z ziemi polskiej, obyczajem wojennym zabranym i przesiedlonym, a to tak, że każdy lub każda będzie się mógł udać tam, gdzie będzie chciał. Nareszcie tenże wielki książę Jagiełło obiecuje ziemie swoje litewskie i ruskie na wieczne czasy do korony Królestwa Polskiego przyłączyć.
Posłuchaliśmy fragmentu tekstu Unii w Krewie z roku 1385, który do dziś jest kością niezgody, a raczej takim przedmiotem sporu pomiędzy historykami średniowiecza z Polski i z Litwy. Bo jak zwykle, jak nie wiadomo o co chodzi w historii średniowiecza, to chodzi o tłumaczenie i kłopot z terminem applicare, czyli ostatnim słowem tego fragmentu przyłączyć. Kraków interpretował to słowo, łacińskie słowo applicare, jako włączenie, wcielenie, a Troki jako jedynie połączenie z Polską. A jak było naprawdę?
Tak, to prawda. I trudno dziś z perspektywy ponad 600 lat ocenić, która z tych stron miała rację. Może historycy prawa mogliby się spierać. Natomiast myślę, że na pewno z perspektywy litewskiej nigdy nie chodziło o włączenie. Litwini mają tradycję sięgającą już wielu set lat, od Mendoga, później Gedymina, o którym opowiadaliśmy, także Olgierd, obiecywania różnym siłom chrztu i asymilacji. Wielokrotnie zdarzało się właśnie za Gedymina, że już nawet posłowie papiescy przybywali z taką intencją, no dobrze, to teraz dojdzie do tego chrztu, I Litwa stanie się wasalem, odda swoje ziemie pod opiekę papieża, do tego oczywiście na koniec nie doszło. Także zdaje się, że prawie na pewno z perspektywy litewskiej to była kolejna z tych obietnic, które w praktyce nigdy nie zostaną zrealizowane, ponieważ realizacja takiej obietnicy byłaby ogromnie trudna w praktyce. Znaczy Litwa była ogromnym państwem, jednym z największych w Europie. Różnice kulturowe między Polską a Litwą były gigantyczne. Także to włączenie było właściwie z praktycznego powodu, czy praktycznie było bardzo trudne. I o tyle, ile trudno mi rozwiązać, kto ma rację w sporze prawnym, o tyle w kwestiach praktycznych wydaje mi się, że jest konsensus od początku, że Litwini nie planowali włączenia swojego księstwa do Polski i nie wiem, na ile Polska realnie mogła tego oczekiwać. Także po prostu logistycznie to by było bardzo trudne do realizacji. Zresztą historia pokazała, że to jest prawie niemożliwe, bo włączenie zajęło następne 150 lat. Trudno uwierzyć, czy dało się to zrobić szybciej.
Przejdźmy do postaci założyciela dynastii Jagiellonów. Jan Długosz wspominał kandydata na męża Jadwigi, księcia Władysława, jako zawsze trzeźwego, bo podobno Jagiełło stronił od trunków, ale słynął jednocześnie z wyjątkowej trzeźwości w swoich działaniach politycznych. Jak w ogóle doszło do pomysłu, aby wejść w sojusz z Królestwem Polskim? Chciałbym zapytać, po co tak naprawdę Jagielle była potrzebna polska korona?
Sojusz z Polską, mimo że już wcześniej dochodziło do niego okazjonalnie, mówiliśmy o Aldonie, o małżeństwach z księstwem mazowieckim, on wynikał w dużej mierze stąd, że sposób na przetrwanie Litwy, opanowany przez Gedymina oraz potem kontynuowany przez Olgierda, powoli się wyczerpywał. To znaczy, na przykład wspominałem państwu, że Gedymin i częściowo Olgierd byli w stanie usatysfakcjonowywać swoją rodzinę licznymi nadaniami ziemskimi. Natomiast w pewnym momencie Litwa już nie miała więcej nadań. To znaczy już wszystkie księstwa, które byli w stanie zdominować, miały swoich władców z pochodzenia Litwinów. Podole, Kijów, naprawdę odległe tereny. I z nowymi trochę nie było co robić. Nie udało się Gedyminowi ani Olgierdowi, mimo licznych prób, podporządkować Moskwy. Więc Moskwa się umacniała jako rywal i nawet księżęta z pochodzenia litewscy, ale kulturowo już Rusowie, prawosławni, zaczynali powoli migrować w stronę Moskwy, ponieważ metropolia utworzona przez Gedymina w Nowogródku nie wypaliła. Ona na koniec upadła, także Jagiełło miał kilka kłopotów. Na przykład książę Litwin z pochodzenia, książę Połocka, zbuntował się przeciwko niemu, Jagiełło jeszcze jako pogański władca Litwy. Musiał się do Połocka udać i tego księcia przepędzić. Książę Andrzej, prawosławny już, uciekł do Moskwy, mimo że z rodziny władców, więc tak jakby zaczyna ta tożsamość litewska się kruszyć. Ucieka do Moskwy i wraca z posiłkami moskiewskimi, dochodzi do wojny. Jagiełło stara się innego Litwina nadać mu Połock, poganina, ale ludność połocka go nie chce. I nagle okazuje się, że tutaj ta metoda, która dobrze się sprawdzała Giedyminowi i Olgierdowi, zaczyna szwankować, ponieważ kolejni władcy pochodzenia litewskiego zaczynają się orientować w stronę Moskwy, bo kulturowo prawosławie się umacnia. Podobnie na zachodzie, gdzie wcześniej był taki duet Olgierd-Kejstut, który się potem trochę powtórzył, Jagiełło-Witold. Olgierd działał na wschodzie, Kejstut działał na zachodzie. Kejstut w pewnym momencie podnosi bunt przeciwko Jagiełło. Być może zasłużony, w takim sensie, że jest takie podejrzenie, że Jagiełło dogadywał się z krzyżakami, obiecując, że jeśli oni będą sobie walczyć z Kejstutem na Żmudzi, to on nie będzie udzielał Kejstutowi pomocy. Bo on sam miał tego Andrzeja w Połocku, miał bunty, miał co robić w cudzysłowie, więc powiedział, nie będę pomagał Kejstutowi, radźcie sobie z nim sam. Kejstut podnosi bunt na zachodzie, to jest scenariusz, który w historii Litwy bardzo często się powtarza, gdzie władcy z Augsztoty właśnie nie pomagają Żmudzinom, oddają wolną rękę i ci Żmudzini, ludzie, Kejstut nie był Żmudzinem sensu stricte, ale tam były jego domeny, tam walczył, czuje się przez Litwę zostawiony i podnosi w związku z tym bunt. Jagiełło daje sobie radę, jest w stanie Kejstuta pokonać. Syn Kejstuta, Witold, ucieka do krzyżaków i nagle okazuje się, że Jagiełło ma wszędzie trudną sytuację. Krzyżacy naciskają na Żmudź, Żmudzini, władcy tamtejsi także patrzą na Jagiełłę nieprzychylnie. Krzyżacy w dodatku mają u siebie Witolda, który chce tą Żmudź odzyskać, a na wschodzie kolejni książęta migrują kulturowo w stronę Moskwy. Więc ta superpotężna Litwa, to dzieło życia Giedymina, Olgierta, nagle zaczyna mieć poważne kłopoty i na wschodzie, i na zachodzie. I Jagiełło musi wybrać, co robić. Może przyjąć chrzest w obrządku prawosławnym i w jakimś sensie zasymilować się z Wielką Rusią, ale tam już czuć, że tam zaczyna dominować Moskwa, bo już poszczególni książęta migrują w stronę Moskwy. Może jakoś, tak jak Mendok, postarać się to zrobić z krzyżakami, w sensie przyjąć chrzest łaciński ze strony krzyżaków, ale historia Mendoga, który został potem zamordowany, plus krzyżacy chcą Żmudź po prostu podporządkować i mają już Witolda, lepszego kandydata, bo dużo bardziej od nich zależnego. Więc nagle okazuje się, że ani Ruś, ani krzyżacy, tradycyjne punkty odniesienia Litwy, przestają działać. I po to potrzebuje Polskę. Ponieważ Polska gwarantuje mu, że tożsamość litewska, Litwini nie rozmyją się w Morzu Prawosławnym, nie ulegną rusyfikacji, a jednocześnie Polska nie chce od niego tej Żmudzi, którą chce zakon. Więc wbrew pozorom Jagiełło, mimo że jest potężnym władcą, jest trochę na musiku.
No ja bym powiedział, że Jagiełło tak naprawdę na Litwie do tej pory to jest na cenzurowanym. Bo na koniec chciałem zapytać o ważną refleksję. Jeżeli pan jako historyk występuje, czy bierze udział w rozmaitych konferencjach naukowych, to pewnie nie da się ukryć w rozmowach z litewskimi historykami, że mamy zupełnie inną interpretację tych dziejów naszej Unii Polsko-Litewskiej. Dla nas jest to początek pewnego wspaniałego rozdziału, potęgi, wspaniałej historii. Dla Litwinów niekoniecznie. Wydaje mi się, że już w XIX wieku negacja związków z Polską stała się wręcz takim bardzo istotnym elementem, fundamentem budowy nowoczesnego narodu litewskiego. Czy to prawda?
To jest trudne, bo generalnie to prawda, w takim sensie, że Litwini dużo bardziej krytycznie patrzą na związek z Polską niż sami Polacy. To się trochę bierze stąd, z tym, o czym wcześniej rozmawialiśmy, co rozumiemy poprzez Litwin. Litwini w XIX wieku, w dobie, kiedy rodziły się nacjonalizmy, i one bardzo często były nacjonalizmami emancypującymi, pozytywnymi. Tak, Łotysze, Estończycy, to były ogólnie pozytywne ruchy. Ale one w związku z tym obejmują wyłącznie ludzi mówiących językiem litewskim, językiem żmudzkim, i nawet na Wileńszczyźnie to już nie jest większość, albo przynajmniej nie jest to jednoznaczna większość, a już na pewno nie jest w miastach. Siłą rzeczy to wyklucza wszystkich potencjalnych Litwinów mówiących językiem ruskim. Więc po prostu Litwa przyjęła taką autodefinicję, która z założenia sprawia, że wchodzi w konflikt z krajami, które litewskość definiowały trochę inaczej, które nie wiązały litewskości z językiem litewskim, tylko raczej z tym konceptem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kiedy państwo otworzą podręczniki historii Litwy, to tam jest bardzo dużo poświęcone Mendogowi, bardzo dużo Giedyminowi, potem Witoldowi, Jagiełło nie jest tam przedstawiany, na pewno nie kwalifikuje się do tej rangi wielkich przywódców litewskich, jak Witold, Giedymin czy Mendog. I Unię z Polską tak naprawdę datują na Unię Lubelską. Unia Lubelska jest takim punktem kluczowym w historii Litwy. U nas tak naprawdę, przynajmniej na ile ja pamiętam swoją naukę i na ile obcuję z polskimi mediami, w kursie publicznym Jagiełło i Unia w Krewie jest kluczowa. Natomiast dla Litwinów nie. Litwa pozostaje w tym czasie oddzielna, mimo że prawie wszyscy następni władcy poza Witoldem są także królami Polski. Kazimierz Jagiellończyk, Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt Stary, Zygmunt August to są i królowie Polski. Natomiast dla nich w tym czasie Litwa jest dalej zupełnie oddzielna. Wydaje mi się, że to wynika właśnie z ich odrębnej definicji litewskości, do której my musimy się chyba dostosować, uznać, mają do tego prawo i szukać tego, co wspólne i szukać jasnych punktów, których mamy z Litwą bardzo dużo i myślę, że zwłaszcza teraz ostatnio, przepraszam za taki wstręt, ale w obliczu zagrożenia rosyjskiego wydaje mi się, że przez ostatnie 4-5 lat dużo się udało osiągnąć dla budowy takiej wspólnej tożsamości czy wspólnego zrozumienia historii. Polacy trochę bardziej rozumieją, że Litwini byli poddani polonizacji, a Litwini trochę bardziej rozumieją, dlaczego Polska tak ciepło patrzy na Wilno.
Wysłuchaliście podcastu Muzeum Historii Polski. Prześwietlenie. Inne historie Polski. Podcastu możecie posłuchać na YouTube, Spotify, Google Podcast, na Audiotece i w aplikacji MPiK Go, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.